Księga Sędziów, rozdział 11. Jefte z Gileadu był dzielnym wojownikiem. Był on jednak synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead. Gdy żona Gileada urodziła mu synów i synowie tej kobiety dorośli, wypędzili Jeftego, mówiąc mu: nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, bo jesteś synem obcej kobiety. Dlatego Jefte uciekł z obawy przed braćmi i zamieszkał w ziemi Toby. Tam przyłączyli się do niego różni awanturnicy i chodzili z nim na wyprawy. Wkrótce Ammonici zaczęli walczyć z Izraelitami. Kiedy Ammonici napadli na Izraelitów, wówczas starszyzna Gileadu poszła sprowadzić Jeftego z ziemi Tob. Powiedzieli Jeftemu: przyjdź do nas, będziesz naszym wodzem w walce z Ammonitami. Jefte odpowiedział starszyźnie Gileadu: czyż to nie wy znienawidziliście mnie i wyrzuciliście z domu mojego ojca? Dlaczego więc teraz, kiedy znajdujecie się w ucisku, przychodzicie do mnie? Starszyzna Gileadu odpowiedziała Jeftemu: właśnie dlatego teraz zwracamy się do ciebie. Jeśli pójdziesz z nami i będziesz walczył przeciwko Ammonitom, zostaniesz zwierzchnikiem wszystkich mieszkańców Gileadu. Jefte odrzekł starszyźnie Gileadu: jeśli wzywacie mnie, abym walczył przeciwko Ammonitom, a Pan sprawi, że ich pokonam, pozostanę waszym zwierzchnikiem. Na to starszyzna Gileadu odpowiedziała Jeftemu: niech Pan będzie nam świadkiem. Z pewnością uczynimy zgodnie z twoim życzeniem. Jefte przyszedł więc ze starszyzną Gileadu, a lud ustanowił go swoim zwierzchnikiem i wodzem. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki wobec Pana w Mispie. Jefte wyprawił posłów do króla Ammonitów z zapytaniem: co się stało między nami, że wystąpiłeś przeciwko mnie, aby walczyć z moim krajem? Król Ammonitów odpowiedział posłom Jeftego: to dlatego, że Izrael, wracając z Egiptu, zajął moją ziemię od Arnonu aż po Jabbok i Jordan. Zwróć więc teraz tę ziemię bez walki. Na to Jefte powtórnie wyprawił posłów do króla Ammonitów z wyjaśnieniem. Tak mówi Jefte: Izrael nie zajął ziemi Moabu ani ziemi Ammonitów. Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przemierzał pustynię aż do Morza Czerwonego i przybył do Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, prosząc: pozwól mi przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Z tą samą prośbą Izrael wyprawił posłów także do króla Moabu, lecz i on nie chciał się zgodzić. Izrael zatrzymał się w Kadesz. Następnie wędrował przez pustynię i okrążając ziemię Edomu i ziemię Moabu, doszedł do ziemi Moabu od strony wschodniej. Obóz jednak rozbili dopiero za Arnonem. Nie weszli więc na obszar Moabu, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Stąd Izrael wyprawił posłów do Sihona, króla Amorytów, panującego w Heszbonie. I prosił go Izrael: pozwól nam przejść przez twoją ziemię aż do miejsca naszego przeznaczenia. Ale Sihon nie uwierzył, że Izrael chce tylko przejść przez jego kraj. Zebrał więc Sihon całe swoje wojsko i rozbił obóz w Jachsa. Zaczął walczyć z Izraelem, lecz Pan, Bóg Izraela, wydał Sihona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela, który go pokonał. W ten sposób Izrael zajął całą ziemię Amorytów zamieszkujących ten teren. Przejął on całą ziemię Amorytów, od Arnonu aż po Jabbok i od pustyni aż po Jordan. A teraz skoro Pan, Bóg Izraela, wypędził Amorytów przed swoim ludem izraelskim, ty chcesz nas wydziedziczyć? Czy nie wziąłeś w posiadanie tego, co przygotował dla ciebie twój Bóg Kemosz? My zaś przejęliśmy w posiadanie wszystko, co nasz Pan Bóg pozwolił nam posiąść. Czyżbyś ty był lepszy od Balaka, syna Sippora, króla Moabu? A on przecież nigdy nie spierał się z Izraelem, ani nie walczył przeciwko niemu. Izrael od 300 lat zamieszkuje Heszbon i jego okolice, Aroer i jego osady, a także wszystkie miasta nad Arnonem. Dlaczego w tym czasie nigdy nie próbowaliście odzyskać tego terenu? Ja w niczym nie zawiniłem wobec ciebie, ale ty wyrządzasz mi zło, zmuszając mnie do walki. Niech Pan, który jest sędzią, rozstrzygnie dziś ten spór między Izraelitami a Ammonitami. Lecz król Ammonitów nie słuchał wyjaśnień Jeftego. Wtedy to duch Pana Ogarnął Jeftego, który przeszedł przez Gilead i ziemię Manassesa, przeszedł przez Mispę w Gileadzie i z Mispy w Gileadzie wyruszył na Ammonitów. Jefte złożył ślub panu, mówiąc: jeżeli naprawdę wydasz Ammonitów w moje ręce, wtedy ten, kto pierwszy wyjdzie z mojego domu, gdy zwycięsko powrócę po walce z Ammonitami, będzie należał do pana. Złożę go w ofierze całopalnej. Potem Jefte wyruszył przeciwko Ammonitom, aby z nimi walczyć. Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na obszarze od Aroeru aż po wejście do Minnit, czyli w 20 miastach, i dalej aż po Abelkeramim. Była to bardzo dotkliwa klęska. Ammonici zostali upokorzeni przez Izraelitów. Gdy Jefte przybył do Mispy, do swojego domu, wybiegła mu na spotkanie jego córka, tańcząc i uderzając w bębenki. A miał tylko ją, jedyną. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. Gdy tylko ją zobaczył, rozdarł swoje szaty, wołając: ach, córko moja, zadajesz mi śmiertelny ból i stajesz się przyczyną mojego cierpienia, bo złożyłem ślub panu i nie mogę go odwołać. Odpowiedziała mu córka: ojcze mój, skoro zobowiązałeś się wobec pana, uczyń ze mną według twoich słów. Pan bowiem pozwolił ci zemścić się na twoich wrogach Ammonitach. Potem poprosiła swojego ojca: pozwól mi zrobić tylko tę jedną rzecz. Chciałabym najpierw oddalić się na 2 miesiące i udać się wraz z innymi dziewczętami w góry, aby tam opłakiwać moje panieństwo. Idź, odpowiedział jej ojciec i pozwolił jej odejść na 2 miesiące. Poszła więc z innymi dziewczętami opłakiwać w górach swoje panieństwo. Po 2 miesiącach powróciła do ojca, który dopełnił złożonego ślubu. Tak więc nie współżyła ona z żadnym mężczyzną. Stąd bierze początek zwyczaj w Izraelu, że każdego roku dziewczęta izraelskie schodzą się, aby przez 4 dni wspominać wśród łez córkę Jeftego z Gileadu. Moi drodzy, bardzo piękna i bardzo smutna historia i też pokazująca, myślę, bardzo ważną rzecz. Moi drodzy, cały ten rozdział, myślę, jest takim po prostu pięknym przykładem tego, jak my próbujemy Panem Bogiem usprawiedliwać różne rzeczy, nie wiem, polityczne, osobiste, że powiem, gdzie wkładamy Pana Boga w rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. Pomijam zupełnie, kochani, już całą tę kwestię tego sporu o tę ziemię, gdzie też oczywiście Pana Boga się w to wszystko wkłada, gdzie po prostu oni robili podboje. Ale najgorsza jest ta oczywiście ostatnia sytuacja. Kochani, to dlatego Pan Jezus w Ewangelii powiedział tak bardzo wyraźnie: nigdy nie przysięgajcie na nic. Czyli nigdy nie składajcie Bogu żadnych obietnic. Dlatego, nie dlatego, że, nie wiem, w samych tych obietnicach jest coś złego. Nie, tylko chodzi o to, że wy w ten sposób próbujecie nagiąć rzeczywistość do waszych wyobrażeń. Zobaczcie ten Jeftę, skądinąd naprawdę chyba dobry i pobożny człowiek, w ogóle tak się wydaje. No wymyślił sobie, że Panu Bogu się będzie podobało, jak on mu złoży w ofierze kogoś, kogo spotka, nie wiadomo kogo. Już pomijam, że to akurat była jego córka, kogokolwiek on by tam miał spotkać, nie wiem, niewolnika, kogokolwiek. To skąd ten durny pomysł, kochani, że Panu Bogu się to może podobać, nie? I oczywiście, zobaczcie, no oni mają takie myślenie, ta córka jakby myśli w takich kategoriach, tak? Skoro Panu Bogu to obiecałeś, to mnie złóż tej ofierze. Jakby nie buntuje się przeciwko temu, można powiedzieć, no dobrze, była pięknie posłuszna Panu Bogu, ale kochani, my jesteśmy bardzo często posłuszni Panu Bogu w jakichś absurdalnych pomysłach na temat Pana Boga. I bardzo często próbujemy Pana Boga zadowolić tam, gdzie Pan Bóg nie ma najmniejszej ochoty, żebyśmy go zadowalali. Kochani, dobra jest ta lektura Starego Testamentu, chociaż trudna, w takim sensie, żeby się uczyć, że nasze pomysły o Bogu, nasze wyobrażenia o tym, kim Pan Bóg jest, czego Pan Bóg chce, naprawdę nie zawsze są zgodne z tym, jak On rzeczywiście chce i jaki On rzeczywiście jest. Kochani, a tego w naszej również współczesnej wierze jest bardzo dużo, gdzie my wrzucamy na Pana Boga te różne nasze pomysły i myślimy, że Pan Bóg taki jest, Pan Bóg tego chce. Co jest wyznacznikiem? Pan Jezus, jak zawsze, kochani. Zobaczcie, odnośnie tej przysięgi, gdyby tylko, że tak powiem, zdanie Pana Jezusa było już obowiązujące, czyli nie składajcie Bogu żadnych tych przysiąg, no to by nie doszło do zabójstwa tej córki, bo nie oszukujmy się, kochani, to było zwykłe zabójstwo. W imię religii oczywiście zrobione, w imię Pana Boga zrobione, ale nie mające nic wspólnego z Panem Bogiem. Pana Jezusa trzeba słuchać, kochani. On jest jedynym wyznacznikiem wszystkiego. Kiedy On coś mówi, to mówi. I rzeczywiście Jego mamy słuchać i On nam daje jedyne potrzebne nam i ważne wyobrażenie Pana Boga.